Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Dzisiaj w programie dla chorych jest z nami ojciec Jacek Aniszewski. Pierwszy raz. Bardzo serdecznie ojca witam. I życzę ojcu, a również sobie dobrej współpracy.
Dziękuję bardzo za to przywitanie. Witamy wszystkich chorych też.
Tak,
i to, również panie, które
tak,
są
dla ojca informacji, bo pewnie ojciec nie słuchał tych audycji. Te audycje są skierowane do właściwie do wszystkich, bo tutaj chodzi o pomoc w konkretnej sytuacji, kiedy się źle czujemy, kiedy cierpimy na jakąś niepełnosprawność, chorobę, uzależnienie, ale też chodzi nam o budzenie świadomości u tych, którzy otaczają takie osoby, które mają problemy z tymi różnymi, no, z sprawami ludzkimi po prostu. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja na temat współuzależnienia. Temat audycji rodzinny model współuzależnienia albo wyznaczniki współuzależnienia, które można znaleźć w rodzinie. Witam w studiu bardzo miłe panie. Dzisiaj w studiu same panie. Pani Mariola. Witam pani Mariolu.
Witam serdecznie.
Pani Dorotka. Również witam pani Doroto. Serdecznie. I pani Ania.
Również
pani
witam.
Aniu, witam. Na początek bardzo dziękuję, że panie zechciały przyjść do studia, dlatego i mówić, mam nadzieję za chwilę panie będą mówiły o sprawach bardzo ważnych i bardzo osobistych, ale to nie jest takie proste mówienie publicznie o swoich problemach, o swoich ranach. I dlatego już na wstępie, pewnie na koniec będę dziękowała, ale na wstępie już panią dziękuję. Może rozpocznę od tego, że tutaj w tych audycjach, w audycjach dla chorych od tych 20 paru lat bardzo często mówimy o problemach uzależnienia, ale głównie naszymi gośćmi są osoby uzależnione, mężczyźni, kobiety, ci, którzy no, są dotknięci bezpośrednio uzależnieniem. Rzadziej mówimy o problemach rodzin, o problemach żon, problemach dzieci. Dzisiaj mamy taką szansę i wobec tego zaczynamy. Panie już wszystkie się przywitały, a więc może moje pierwsze pytanie będzie takie. Panie wszystkie są albo były żonami, a więc były panie w bliskim związku z mężczyzną, który został wybrany po prostu. I przecież wybierałyście panie swojego mężczyznę na całe życie, męża na całe życie, trzeźwego, prawda? Co się potem zadziało? Co się stało? Która pani pierwsza? Króciutko.
Może ja.
Pani Mariola, proszę bardzo. Może będziemy mówiły imię tak. Przed wypowiedzią, tak? Proszę bardzo.
Pani Mariola, jestem współuzależniona. Ja może powiem tak, jestem mężatką już od 30 lat. Gdy początek mojego małżeństwa był taki, że wybrałam mojego męża, ja nie zauważyłam żadnego problemu alkoholowego.
Wybrałam z miłości.
Tak, no dokładnie właśnie. Tak. I dopiero po jakimś czasie mój mąż, bo kiedyś były biesiady alkoholowe w rodzinie.
Spotykaliśmy się częściej po prostu niż tak, teraz w domach.
Tak, i zawsze był ten alkohol, tylko mój mąż upijał się inaczej. I tak po prostu działo się źle i ja po prostu chciałam w pewnym momencie, pomyślałam sobie, coś się złego dzieje. Troje dzieci urodziłam gdy urodziłam trzecie dziecko, to już było tak źle w moim domu, że pomyślałam sobie, że coś jest nie tak, że chyba jestem złą żoną.
Tak, proszę.
Jestem złą żoną, może jestem złą matką, coś mi nie wychodziło. I pierwszy taki moment to poszłam właśnie do konfesjonału.
Pani Mariolo, jeżeli pani pozwoli, to na tym może zakończymy, dobrze. Bo chciałabym, będziemy kontynuować oczywiście.
Dobrze.
Chciałabym, żeby i pani Anna, i pani Dorota, żeby też miały szansę powiedzenia o początku swojego małżeństwa.
Pani Dorota. Ja, Dorota. Więc ja również mojego męża jak najbardziej wybrałam z miłości i długie lata rzeczywiście to był taki mój prawdziwy przyjaciel, to był człowiek, na którym zawsze mogłam polegać, to zawsze ja byłam nieśmiała i wycofana, zawsze ja mówiłam, że ja jestem ta, która sobie nie poradzi, a on był tą...
Bez tego męża.
Tak, on był tą opoką, który mówił, ale... Absolutnie, mówi, przecież ty jesteś mądra, przecież ty jesteś ten, no może rzeczywiście wszystkiego nie wiesz, ale tego się wszystkiego możesz nauczyć i ten, i zawsze mnie wspierał i naprawdę to była osoba, na której mogłam polegać.
A kiedy pani zauważyła, że
ja
jest
jestem, w tej chwili będę obchodziła 28. rocznicę swojego ślubu, a ten alkohol zauważyłam bardzo późno, dlatego że właśnie na tych imprezach takich, czy rodzinnych, czy biesiadach, zawsze było tak, że mój mąż to był pierwszy człowiek, który potrafił odwrócić kieliszek do góry dnem i powiedzieć dziękuję, ja już nie piję. Dowiedziałam się o problemie dopiero 5 lat temu, kiedy tak naprawdę sam do tego się przyznał, że ma taki problem.
Mhm. Tak, dziękuję bardzo pani. Doroto, pani Ania.
To może teraz ja, Ania. Ja podzielę się swoim doświadczeniem. Mój alkoholizm u mnie w domu był właściwie od początku małżeństwa. Tyle, że ja po prostu nie miałam na tyle wiadomości i wiedzy w ogóle, że jest to już uzależnienie. Mój mąż od początku właśnie przychodził do domu po pijanemu. Trwało to dużo lat, kiedy ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Dopiero u mnie taki znaczący przełom rozpoznania właśnie tego problemu było wówczas, kiedy dzieci rozpoczynały wiek szkolny. Widziałam, jakie problemy są wśród dzieci, moich dzieci, naszych dzieci. Bolały ich strasznie brzuchy. I ja wiem, że się zgłosiłam wtedy do lekarza, do psychiatry i lekarz też zauważył, że ze mną się dzieje coś nie tak. Widział we mnie kłębek nerw, kazał mi się uspokoić i dla mnie był to sygnał właśnie taki rozpoznawczy, że coś jest nie tak. No wiem, że nie godziłam się na to picie mojego męża, na te powroty jego nietrzeźwe, gdzie ja rzeczywiście skupiałam się tylko na tym, co z nim się dzieje, a nie widziałam właściwie ani siebie, ani tych dzieciaków. Na pewno była atmosfera nerwowa, na pewno to wszystko miało swój udział, ale dla mnie byłoby to trudne do rozpoznania.
Ale tutaj już z tego, co pani powiedziała, pani Anno, i tutaj co zaczęła mówić pani Mariola również, to jakoś pani myślały, że gdzieś powód tego jest was.
Tak,
was
oczywiście. Tak, tak. Ja uważałam, że no coś się z moimi dzieciakami dzieje. No chyba chore są, czy co? Coś nie tak.
A więc
no.
Widocznie ja tu coś, tak?
Tak, tak. Mhm. No nie wiedziałam, w czym to tkwi. Myślałam, że coś im zaszkodziło może, czy co? No po prostu, bo to było takie charakterystycznie u mnie te bóle brzucha. Mhm. No i ja robiłam już różne okłady, bo ja naprawdę nie wiedziałam, co ja mam robić po prostu. Mhm. Aż potem właśnie wiem, że rozmawiałam z nauczycielami i jak się tam dzieciaki zachowują, no to też mi podpowiedziały, że coś jest nie tak. No i ja potem właśnie zwierzyłam się w szkole właśnie wychowawcom, jak jest u mnie, jaka jest sytuacja w domu, tak? I tak małymi kroczkami to z panią pedagog, a że byłam taką osobą otwartą, bo widziałam, że coś jest nie tak. No bardzo byłam czepliwa, no tutaj na męża, że... przychodzi nietrzeźwy, no i po prostu takie dwa światy, tylko te dzieciaki widziałam i tego męża, no ja to tam gdzieś taka tylko odbijająca się między dzieciakami, a tym mężem.
Bo chcę tutaj troszeczkę tak może zbyt mocno lansować tezę, że czy jakieś takie przekonanie, bo teza to może za duże słowo, że kobiety, kiedy zauważą, że mąż nadużywa alkoholu, że szukają winy w sobie.
No właśnie.
Że, i tym bardziej, że często ten mężczyzna, wybrany mężczyzna mówi, ale to ty masz problem. Jeżeli odrzuca na przykład talerz z jedzeniem przysłowiowy, prawda, no to myślimy, źle ugotowałam, prawda? Jeżeli mąż, żeby zamazać swoją nietrzeźwość, awanturuje się, że gdzieś jest bałagan, no to ja tutaj nie sprostałam czemuś, tak?
Tak.
Tak? Proszę bardzo, pani Mariolo.
Właśnie chciałam powiedzieć, że ja początkowo nie wiązałam tego z piciem mojego męża, bo alkohol to przecież to jest normalna rzecz. Każdy ma prawo wypić i to wszystko, nic nie było złego. Tak wszyscy mówili. Ja mam prawo.
Alkohol jest dla
facet
ludzi.
Ma prawo wypić. A to ja szukałam winy u siebie, to ja czułam, że to ja chyba jestem powodem tych kłótni, tego wszystkiego. Dlatego nie byłam w kościele jezuitów i tam do konfesjonalu podeszłam, pamiętam, i chciałam się wyspowiadać i nie mogłam. I ksiądz, jak się uspokoiłam, pamiętam, powiedział mi: dziewczyno, to porozmawiajmy może razem. I ja wtedy księdzu wyjaśniłam, mówię: proszę księdza, ja bym chciała zrozumieć, dlaczego się u nas w domu tak źle dzieje. Ja bym chciała pojechać do jakiegoś klasztoru, wyciszyć się przez jakiś czas, żeby zrozumieć, co się w moim dzieje domu. I ja...
Jeszcze pani tego związku nie widziała?
Nie wiązałam tego złego z alkoholem. Mhm. Dopiero potem po rekolekcjach, bo te rekolekcje ignacjańskie, byłam na nich 3 razy, na trzech
procesjach. Tak.
Dopiero później zrozumiałam, że to jest, alkohol powodem tych wszystkich zmian w moim domu. Mhm. Mój mąż przychodził, ja robiłam awantury w domu. Dzieci się budziły, wstawały z łóżek, tuliły się do moich nóg. Ja nie rozumiałam tego, jak mam temu wszystkiemu...
Pani zwyczajnie prosto reagowała na zło, które się dzieje. Pani emocjonalnie, tak, spontanicznie reagowała. Tak. Bez strategii, jak gdyby.
Ja się modliłam bardzo gorąco do Pana Boga, żeby mnie oświecił, co ja mam zrobić, co się w tym moim domu dzieje. I tak się złożyło, nie wiem, wszystko tak samo się złożyło. Mój brat, który chodził z dziewczyną, ona mieszkała w Czerniwicach, tam miała przyjaciółkę, ta przyjaciółka dała mi książkę Małżeństwo na lodzie i mówi: wiesz, daj tej twojej siostrze, ona wszystko zrozumie. Jak ja to przeczytałam, mówię: Boże, to wszystko
jest to.
To jest właśnie to. Mhm.
Dziękuję, pani Mariolo. Czy któraś z pań chciałaby się jeszcze wypowiedzieć na ten temat? Szukanie winy w sobie.
To znaczy może...
Tak, pani Dorota.
Dorota,
proszę.
Ja powiem. U mnie to się zaczęło od tego, że wtedy, kiedy jeszcze byłam nieświadoma, że mąż ma taki problem, córka chodzi do szkoły muzycznej, to był jej wybór, myśmy jej tam nie pchali, ona sama sobie wybrała. Ja bardzo dużo czasu jej poświęcałam, dlatego że widziałam, że jej na tym bardzo zależy i starałam się ją wspierać. Było dużo ćwiczeń, trzeba było dziecko przypilnować. Wiadomo, takie małe tam 7-, 8-, 9-letnie dziecko, no nie jest w stanie siebie upilnować, żeby codziennie ćwiczyć na tym fortepianie. I ten ja z nią siedziałam. No też było tak, że ponieważ córka jest taka trochę nadpobudliwa, to ona odskakiwała od tego pianina, ja ją przywoływałam czasami, a mąż mi stale zarzucał, mówi: po co ona poszła do tej szkoły?
Zmuszasz ją.
Przecież wy wiecznie się kłócicie, ty wiecznie na nią krzyczysz, tylko krzyk jest w tym domu i ja tego nie mogę wytrzymać. Jeszcze tego wtedy nie wiązałam, że tylko mówię: no tak, no rzeczywiście, no przecież jak ja mogę krzyczeć na moje własne dziecko, które kocham, przecież to nie jest warte, przecież może iść do normalnej szkoły No ona przychodziła do mnie i mówi: nie, mamusiu, nie, mówi, jak ty tak na mnie, mówi, krzykniesz, jak ty tak na mnie, mnie mobilizujesz, tak. Mówi, ja chcę, żebyś ty przy mnie siedziała, mówi, ja chcę . I później kiedyś znowu mąż zaczął mi zarzucać, że wiesz, mówi, bo ty za dużo na siebie bierzesz, ty jesteś dla wszystkich, tylko dla mnie ciebie nie ma, chcesz wszystkim dogodzić, jak nie siedziałaś z Julią, to zawsze były, albo twoja siostra była pierwsza, albo twoja mama była pierwsza, zawsze ktoś był przede mną i dopiero później tak to pokojarzyłam, że to już były te takie symptomy, nie? Że rzeczywiście ja brałam tą winę na siebie, że rzeczywiście czułam się temu winna i potem, kiedy ten alkohol wyszedł, no to uwierzyłam w to, że to jest moja wina. Że rzeczywiście ja zawsze go prosiłam, a ponieważ on był zawsze chętny do tej pomocy, no to wydawało mi się, że on tego chce, a tak naprawdę to spełniał tylko jak gdyby moje prośby. To nie było to, co on chciał robić, ja go do tego przymuszałam i rzeczywiście to jest moja wina.
Zestresowany mężczyzna sięga po alkohol po prostu.
Tak. No tak właśnie to wyglądało.
Ja przepraszam, że ja tak mówię, ale ile razy tutaj w tych audycjach padały tego rodzaju stwierdzenia. Ja właściwie to powtarzam. To, co usłyszałam
niestety, wiele razy. Tak,
dziękuję bardzo pani Doroto, pani...
Może ja jeszcze coś dodam, proszę, Ania. Szukanie winy w sobie. No uważam, że tak, ale to wzięło się z tego, że ja byłam przez wszystkie lata krytykowana przez tego męża, że cokolwiek zrobiłam, to nie było tak. Wszystko jest źle, nie takie ubranko dla dzieci, jak mu kupiłam koszulę, no to jest, zapytanie było, a nie było innej i to było lata temu. Przez lata to trwało, dlatego ja w którymś momencie... No, po wielu, wielu latach ja się zbuntowałam, że sama tak w sobie, że to chyba coś jest nie tak z nim, bo ja uważam, mówię, nie mam takiego złego gustu, żeby to było niedobrze, tamto niedobrze i dlatego właśnie to było branie tej odpowiedzialności. Ja poprzez to dodawałam sobie coraz więcej tych obowiązków, tak? Branie odpowiedzialności za tego męża.
Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że dobrze byłoby teraz powiedzieć, drogie panie, o tych wyznacznikach, o tych cechach współuzależnienia. Tutaj już pani Anna powiedziała o braniu odpowiedzialności, za szukanie winy w sobie, to jest pierwsza sprawa. Potem branie odpowiedzialności. Tu często w tych audycjach, kiedy panowie przede wszystkim biorą udział, mówią o tym, że żona czy mama stwarzała mi komfort, że ja piłem 30 lat. Czy to nie jest...
Oczywiście.
Czasami człowieka to, mówiąc tak zwyczajnym językiem, denerwuje, prawda? Kiedy mężczyzna, poważny, dojrzały mężczyzna mówi, ktoś mi stwarzał komfort picia, dlatego ja piekło zrobiłem w całej rodzinie, prawda? Żonie, dzieciom i tak dalej. Ale kiedy się zastanowić głębiej, to jest przecież prawda. Prawda?
Oczywiście, że prawda.
Tak, proszę, pani Anno.
Tak, dlatego ja też się przyznaję z perspektywy lat, że ja też stwarzałam mężowi komfort picia, ale ja nie miałam tego, nie miałam tej świadomości.
Chciała pani jak najlepiej.
Tak.
Ten komfort picia, na czym on polega? To branie odpowiedzialności, na czym polega, pani Mariola?
No, ja na przykład chodziłam od okna do okna. Mówię, o 15 mają mąż wrócić z pracy. Nie przyszedł, chodziłam. To jest to współuzależnienie. Denerwowałam się. Przychodził z pracy, dawałam mu obiad na stół, podawałam, narzekał, że ten obiad jest zły, że niedobry, że za słabo podgrzany. I ja z chwilą, kiedy po prostu dziecko, które przyszło do domu z płaczem, potem byłam wzywana do szkoły, bo okazało się, wychowawczyni mi mówi, dlaczego pani syn się bije z drugim kolegą. Okazało się, że pobił się, bo kolega powiedział, że twój tata tam leżał, zbierał jakieś kapsle, leżał tam pijany, a mój syn powiedział, to nieprawda, to nie mój tata i bił się z kolegą. I ja wtedy... jak już zaczęłam chodzić na Al-Anon, to ja wtedy sobie uświadamiałam i mówiłam do dzieci, tatuś jest chory, a nie mówiłam w tym sensie, że jest łajdakiem czy coś, że jest po prostu chory i dzieci zaczęły, uczyłam się i dzieci się uczyły, jeździłam do Czerniewic, to wszystko stało się już troszkę inne.
Tak, widzę, że musimy przejść do momentu szukania pomocy. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy na temat współuzależnienia. W studiu są żony, pani Mariola, pani Dorota i pani Anna. Jesteśmy na tym etapie, kiedy mamy poczucie już, że jest coś nie tak w naszej rodzinie, że trzeba szukać pomocy. Gdzie tej pomocy panie szukały?
No,
pani Mariola już powiedziała, rekolekcje, tak, później książka, tak?
Tak, która książka uświadomiła mi, że jestem osobą współuzależnioną i wtedy trafiłam na Al-Anon i zrozumiałam, że te wszystkie rzeczy, które się nauczyłam na rekolekcjach, te zasady, to wszystko, co zdobyłam, te wiadomości na rekolekcjach, to świat, tak, jest mi pomocny na grupie Al-Anon. I ja po prostu, tak wspaniała jest ta grupa i że nauczyłam się, ja jestem 20 lat, należę już do tej grupy, uważam, że nauczyłam się tak wiele, zmieniłam samą siebie. Ja byłam osobą zalęknioną.
A więc już pani nie boi się, że źle podgra zupę?
Nie. Nie. Przestałam się tym martwić, ale się nauczyłam na przykład, że mój mąż, jak miałam bilety do cyrku i się umówiliśmy z dziećmi, że pójdziemy razem, ale ja już na grupie się dowiedziałam, że on przyjdzie z pracy i pójdziemy, albo pójdziemy do tego cyrku, albo nie pójdziemy. Ja byłam już wewnętrznie przygotowana.
Na różne sytuacje.
Tak. Ja się tego uczyłam, żeby się nie denerwować.
To nie był koniec świata.
Dzięki tym sposobom, takiej konsekwencji, której się nauczyłam, mądrej i pokornej, to mój mąż, uważam, przestał pić. A przede wszystkim dzięki modlitwie. Dzięki modlitwie. I walczyłam właściwie przez cały czas o tą rodzinę, o ten związek. I mi się akurat nam się udało. I dzieci teraz już są szczęśliwe, przychodzą do nas już ze swoimi rodzinami i jest taka przyjaźń, taka serdeczność, otwartość. Mój mąż jest szczęśliwy, dzieci go nie przekreśliły, bo uważam, że to jest tak ważne, żeby nie czuć nienawiści do tego kochanego męża, żeby po prostu, ale to trzeba przejść przez te wszystkie etapy. To musi być proces. To się nie dzieje tak po prostu. Tak.
Dziękuję pani Mariolo. Oczywiście będziemy jeszcze dalej. Pani Anna?
Ja chciałam dodać o swoim właśnie poszukiwaniu tej drogi. Więc ja pierwsze takie kroki to stawiałam właśnie w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla rodzin z problemem alkoholowym. A informacje o tym punkcie wyczytałam w naszym ośrodku. I ta informacja mnie zaprowadziła właśnie do terapeuty i tu właśnie w tym punkcie dowiedziałam się, że jest to choroba. No było takie trudne właściwie do przyjęcia, i, że to jest choroba, ale tu, że tak powiem, zgłębiałam swoje wiadomości i stawiałam jakieś następne kroki, co zrobić w tym temacie. Skoro już wiedziałam, no potem następny taki etap to było właśnie, że terapeutka mi poleciła grupę wsparcia właśnie dla kobiet współzależnionych, tak zwana grupa Al-Anon, gdzie chodzę po dzień dzisiejszy i tu tak naprawdę to zaczął się u mnie ten proces zdrowienia, no, gdzie tutaj dowiedziałam się, że tak powiem, wiele ciekawych rzeczy na swój temat, tak, że to ja miałam odkryć siebie. No to takie było zderzenie też dla mnie dwóch światów. No, szukałam pomocy tak naprawdę dla męża uzależnionego, a znalazłam pomoc dla siebie.
Musiałam przeanalizować pani siebie, tak, swoje postępowanie, tak, swoją, tak, osobowość poznać, tak, siebie, tak, poznać, tak, i zanalizować swoje.
Ale dzisiaj jestem przeszczęśliwa, że jestem w Al-Anon.
Dziękuję bardzo pani Anno. Pani Dorota?
No moja droga to była taka, że na początku właśnie jak ja wtrafiłam na Bydgoską, męża tak naprawdę zaprowadziłam. To pani...
Na Bydgoska dla radiosłuchaczy to jest wiadomość, tak, że tam jest poradnia leczenia uzależnień.
Tak, uzależnień i współuzależnień. Tak. Dlatego, kiedy mój mąż się zarejestrował, potem pani wyszła z tej rejestracji i mówi, a pani kim jest? Ja mówię, jestem żoną. To ja zapraszam i niech się pani też zarejestruje, bo pani też potrzebuje pomocy. I to był taki pierwszy sygnał.
A co pani na to, że pani potrzebuje pomocy? Pytam o to dlatego, że czasami panie mówią, żony, czy też czasami panowie, bo to przecież czasami żona pije, a mąż, żeby tutaj nie generalizować tak bardzo, to słyszy się takie zdanie, ja pomocy? Przecież to on ma problem, nie ja.
A ja to potraktowałam inaczej, że tak, że pomocy, ale, bo ja przyszłam tutaj poszukać pomocy, jak pomóc mężowi i absolutnie nie sobie, ja nie brałam siebie. Trafiłam na spotkanie z panią psycholog i chodziłam na te spotkania kilka razy i ta pani psycholog tak delikatnie, co ja napomykałam o mężu, to ona mówi, nie, porozmawiajmy o pani. I porozmawiamy, tak, porozmawiajmy, jak pani to odbiera, jak pani to czuje. I ten, ale jeszcze nie potrafiłam zrozumieć, że tutaj tak naprawdę o mnie chodzi. Skierowała mnie właśnie na takie spotkania terapeutyczne, grupowe i tam się zbuntowałam, bo stwierdziłam, że to przecież ja tutaj przyszłam po pomoc dla męża, a na tej grupie mi cały czas mówią, że ja mam się zająć sobą, bo ja mam problem. To, że ja mam problem, to ja zrozumiałam, ponieważ jestem osobą czynną zawodowo, pracowałam i pracuję nadal i wtedy, kiedy moje myśli zostały zdominowane przez to, co robi mój mąż, co się dzieje w domu, czy jak ja przyjdę i ten...
Te symptomy współzależnienia. Tak,
wtedy zaczęłam sięgać po literaturę, zaczęłam czytać, spotykałam się, ponieważ mąż był, trafił na odwyk do Czerniewic, to byłam też tam na takiej grupie, to dopiero zaczęło to do mnie docierać, że to ja potrzebuję pomocy i wtedy trafiłam na Al-Anon. Nie, tak. Że rzeczywiście to nie może być tak, że to mąż jest pępkiem świata i że to tylko chodzi tutaj o niego, chodzi również o mnie i o moje dziecko, bo jedno dziecko już jest dorosłe i ten, natomiast drugie dziecko jest jeszcze w domu i przez to wszystko to ja zapominam o tym dziecku, które się przez ten cały czas o mnie bardzo martwiło i ona również trafiła na grupę dla tych dzieci, które są współuzależnione, bo stwierdziłam później, jak już sama do mnie dotarło, że ja jestem współuzależniona, że ona również potrzebuje tej pomocy.
Tak, dziękuję bardzo. Czasami słyszy się takie świadectwa, czy takie twierdzenia osób współuzależnionych, czy nawet osób uzależnionych, że dziękują Bogu za tego rodzaju doświadczenie. No, może to tak górnolotnie trochę brzmi, ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że dotknięcie jakiegoś takiego bólu otwiera świat na inne jeszcze sprawy. Otwiera bardzo wyobraźnię. Człowiek uczy się bardzo dużo o sobie samym, uczy się o, żeby jakoś z tego wyjść, musi się nauczyć o pewnych mechanizmach, które rządzą relacjami ludzkimi, prawda? Jak bardzo wzbogacone zostało to życie wasze wewnętrzne, ale też życie takie rodzinne, prawda? Umiejętność rozmowy,
tak,
z drugim człowiekiem, słuchania, tak?
Tak.
Czy są jakieś korzyści z tego, z tej traumy? Z tego bólu.
No, u mnie to taka przede wszystkim korzyść słuchania, że trzeba się wzajemnie słuchać, że jest, że ja nie mogę właśnie reagować impulsywnie, że
spontanicznie,
że to jest choroba i no niestety, ale trzeba przeczekać i jeżeli chcemy, żeby to życie nasze wprowadziło się znowu na właściwe tory, to musimy zapobiegać tego, ale nie emocjonalnie i nie tak, jak kiedyś to bywało, nie? Że krzyk i tylko kłótnie, tylko po prostu trzeba sięgać po, bo jeżeli ja sama sobie pomogę, to będę umiała pomóc tej drugiej osobie.
W tej chwili telefony, więc proponuję...
Już za chwileczkę, ojcze, tylko skończymy frazę, tak?
Proszę bardzo.
Tak, pani Dorotko.
I mówię, że jeżeli ja będę umiała pomóc sobie, to wtedy pomogę tej chorej osobie, ale jeżeli ja nie będę potrafiła pomóc sobie, to nasze małżeństwo po prostu rozleci się i ta rodzina się rozleci. Mm-hmm.
Już ojciec sygnalizuje, że są telefony,
proszę
ale...
Proszę bardzo, możemy wejść.
Tak, możemy.
Słuchamy pana.
Telefon. Halo?
Szczęść Boże.
My nie słyszymy telefonu, ojcze. Halo? Halo? Nie słyszymy. W związku z tym będziemy rozmawiać dalej. Mówiłam, takie założenie tutaj moje było, że taki ból, on czegoś uczy jednak. I może uczy, ale jest jakąś korzyścią dla naszej rodziny.
No,
tak, pani Mariola.
Ja właśnie myślę, że Pan Bóg czuje to wewnętrznie, że Pan Bóg mi dał takie doświadczenia, bo chciał mi właśnie wzmocnić i przez to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, uważam, że jestem mam poczucie wartości większe, że byłam taką zagubioną myszką. Ja przez to, że wstąpiłam do tego ruchu i przez to uzależnienie mojego męża i to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, ja stąpam lepiej po ziemi. Wiem, czego chcę. Wiem, że słoneczko świeci na niebie. Umiem rozmawiać z dziećmi. Naprawdę szczęśliwa jestem i dziękuję Panu Bogu za to wszystko, co się wydarzyło w moim
taka
życiu.
Taka błogosławiona wina, tak?
Tak, jak dokładnie tak. Ja nawet chciałam, dlatego jest grupa Al-Atin dla dzieci, bo przeżyłam z moimi dziećmi wiele i dlatego chciałam założyć taką grupę, żeby dzieci od 10 do 18 roku życia...
Żeby miały też szanse.
Szanse, bo wiem, jak te dzieci się czują w takich rodzinach, żeby mogły anonimowo ze mną rozmawiać, nie bać się i mówić o swoich uczuciach.
Tak. Pani... Anno, pani coś do tego doda?
Ja chciałabym tylko dodać, że żeby było lepiej, musi być najpierw gorzej. Więc to dokładnie, że no dzisiaj wiem, że właśnie w bólu rodzi się coś dobrego. I tak. To właśnie mówię tutaj, mam na myśli swoje te doświadczenie właśnie.
Tak. Przede wszystkim najważniejsze to było dla mnie zrozumieć, że to jest choroba. I wtedy łatwiej było mi wybaczyć wszystko to zło, które przynosił ten alkohol w domu moim.
Tak, miejmy nadzieję, że telefony radiosłuchaczy jeszcze jakieś inne zagadnienia pobudzą nas do tego, żeby może pogłębiać jakieś myśli, które tutaj padły. Ja podam nasze telefony dla radiosłuchaczy, chociaż już jakieś telefony pewno są, a to tak zwykle jest. Godzina 13:32. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych słuchamy, mamy dzisiaj audycję na temat współzależnienia, mechanizmów, które są w rodzinach, możliwości pomocy i tak dalej. W studiu są pani Anna, pani Dorota i pani Mariola. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, jest taka radiofonia. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66. Kierunkowy mamy, dla USA i Kanady. 48-56.
Tak,
a z USA i Kanady 11-48-56. Już słyszymy, że jest telefon, a więc odbieramy. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyszłam za mąż, za człowieka rozwiedzionego, którego naprawdę uratowałam i do dziś się modlę. On nie żyje 24 lata. Był nieszczęśliwym małżeństwie i też trochę pił. I ja robiłam w ten sposób. On wiedział, że mnie jestem chora na serce. To ja kupiłam sobie krople nasercowe. I wtedy, kiedy on wypił, ja nigdy nie robiłam awantur, tylko prosiłam, przynieś mi krople, bo ja się bardzo źle czuję. Pytał, dlaczego? Ja mówię, no bo wczoraj wypiłeś. I było tak, że ja prosiłam, nie pij piwa. On mówi, ja muszę coś pić wieczorem. Ja mówię, to mleko. To dobrze, to ja będę mleko. On się podporządkowywał temu. I było też tak, że kiedyś mnie uderzył, ponieważ mój mąż pływał na batorym i na promach był kucharzem. I on mnie uczył gotować, to znaczy brał ode mnie przepisy. Ja nie umiałam gotować.
Proszę pani, mówi, halo?
Tak.
Proszę pani, ale może skupmy się na tym problemie współuzależnienia, dobrze? Bo czas nam leci bardzo szybko i są telefony.
I ja po prostu w ten sposób dobrocią mój mąż przestał pić i zawsze doceniał mnie, że ja nie awanturowałam się, tylko modliłam się. Nawet był taki czas, że położył mi ręcznik na głowie moja zakonniczka, ale później nawrócił się też i on nie żyje 24 lata. Ja jestem w zakonie franciszkańskim i modlę się i Bogu dziękuję za wszystko, co, jak mnie prowadził i jego, żeby bawiła po prostu i wierzę, że ja się teraz modlę za niego i on jest w niebie. Taki mój ojciec Honoriusz Serpelic powiedział, że ta modlitwa jest najważniejsza. Tak.
Dziękujemy pani serdecznie. Okazuje się, że są różne drogi docierania do kochanych naszych osób, żeby przestały jak gdyby nadużywać alkoholu. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Stanisław się dzwonię z trasy, także przepraszam.
No słyszymy, słyszymy, że z trasy.
Ja mam 30 lat i może dosłownie powiem w kilku słowach, jak to wyglądało w mojej sytuacji. Tak akurat się składa, że ja mam ojca, który nadal pije. Tym niemniej, to co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o doświadczenie bycia dzieckiem takiej rodziny i postawy matki wobec tej sytuacji.
Tak.
I muszę absolutnie przyznać, że gdyby nie pomoc zewnętrzna różnych grup wsparcia, to moja mama nie dałaby rady. Absolutnie. Mm-hmm. Jestem tego pewny. I w momencie, kiedy mama weszła w kontakt z takimi grupami, pojawiła się jeszcze do tego we wspólnocie neokotochemenalnej, która ją ewidentnie psychicznie podniosła, dała to poczucie wspólnoty, siły tego, że ona nie jest sama z tym problemem. I zaczęło się jasne tłumaczenie nam, dzieciom, że tata ma po prostu problem i to nie jest normalne to się dzieje u nas w rodzinie.
Nie to było to zamazywane, tylko otwarte.
Absolutnie.
Tak,
tak. Mm-hmm. To było jasne rozmowy jak z dorosłymi ludźmi, tak. Naszej mamy, z moim rodzeństwem i ze mną. To budowało w nas przekonanie, że faktycznie to jest problem i my obiektywnie i realnie widzimy ten problem. To nie jest coś, co należy zaakceptować, bo tak po prostu jest. A więc ten komfort absolutnie, jak to pani wspominały wcześniej, picia w domu u nas nie istniał absolutnie. Były nawet różne jakieś takie myśli co do ewentualnej nawet separacji z uwagi na nasze dobro. Tym niemniej uważam moją mamę za świętą osobę, gdyż zdecydowała się jednak do samego końca naszego wyjścia z domu z tej sytuacji, ale już wzmocniona właśnie grupami wsparcia na okotochemenatem. Mhm. Jednak trwać w tej sytuacji. Dzięki temu rodzina była generalnie jako dla nas wzór chłopaków, prawda? Mm-hmm. Jednak całością, pomimo tych wielkich trudów. Mm-hmm. I to ukształtowało pewne wzorce takie, że myślę, że teraz moje rodzeństwo, również ja, mamy wspaniałe rodziny, mamy żony, dzieci. Tym niemniej mój tata cały czas jest w tym problemie. I moja mama czasami ma takie problemy, prawda? Jak to jakoś tak ciężko czasami żyć. Natomiast ja doświadczony tym moim doświadczeniem mówię, mamie najprościej, słuchaj, to jest po prostu sytuacja, jakbyś był w szpitalu. Jeżeli masz, będąc lekarzem człowieka na oddziale chorego, to nie dyskutujesz z nim, prawda? Tak. Nie wchodzisz na jego poziom. Po prostu to jest trudna sytuacja, trzeba to zaakceptować. Jeżeli jesteś w stanie, to trwaj w tym, ale absolutnie zrozumiem, jeżeli powiesz non postumus, więcej nie. Mm-hmm. Tym niemniej u mnie akurat nie było żadnych sytuacji takich skrajnych, kryzysowych. Były oczywiście jakieś awantury, ale nigdy nie doszło do rękoczynu. Mm-hmm. To jest bardzo ważne jednak.
Tak, oczywiście. Tak.
Który widzi tą sytuację. Mój tata jest bardzo wykształconym człowiekiem, absolutnie. Tutaj ma stopnie naukowe najwyższe, natomiast to nie jakby nie ulega wątpliwości, że jakby stan taki, powiedziałbym, wewnętrznych konfliktów skutkował właśnie sięgnięciem po alkohol z różnych obiektywnych też problemów, ale jednak jest to słabość.
Panie Stanisławie, jeżeli można zadać pytanie, czy mama też, mówiąc o tym, że właśnie tato jest chory i tak dalej, czy mama też uczyła was strategii bycia w tym domu, strategii postępowania z tatą?
To znaczy, ja myślę, że tutaj nie raczej to myśmy mamy jakoś instruowali czasami nawet do tego stopnia.
Aha.
Jako że ja jestem najstarszy w rodzinie, zawsze jest, prawda, ten taki syndrom odpowiedzialnego dziecka.
Tak, oczywiście, a w tym się...
Tak, więc u mnie to było jakby szczególnie dość tak mocno jakby uwidocznione. Mhm. Niemniej myślę, że dziecko bardzo intuicyjnie, z uwagi na miłość do jednego i drugiego rodzica, wyczuwa, co byłoby tym takim złotym środkiem, żeby coś zapobiec, coś jakby przewidzieć, czegoś nie dopuścić. I samemu mamie jakby, sami mamie podrzucaliśmy pewne myśli, prawda, żeby a może to, a może jedźmy teraz, a może tutaj tego nie róbmy, a może to zróbmy.
I chyba najważniejszy, ponieważ najważniejszy chyba wniosek z tego można by wysnuć, że istotą tego wszystkiego była otwartość, tak? W rodzinie. Otwartość.
Ja myślę, że przede wszystkim niezakłamywanie rzeczywistości.
Tak,
taka, jak ona jest, stanie i się sprawdzi. Chociaż ona była bardzo trudna. Tym niemniej dopiero na gruncie uznania tej prawdy można podjąć konkretne działania do tego, żeby ją albo totalnie zmienić i się po prostu wynieść, albo w jakiś sposób z trudem, ale jednak przemagać.
Tak, tak. No trzeba stanąć w prawdzie. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo.
Pozwolę sobie tylko jeszcze jedną rzecz. Ja troszeczkę się nie zgodzę tutaj jakby z takim uznaniem, że na pewno nas to umocniło, prawda? I czy można uznać to jako jakieś wielkie, znaczy może niewielkie, ale pewne dobro na pewno. Uh-huh. Tym niemniej znam też w rodzinie wspaniałe rodziny, które nie mają tego problemu. I to dobro, które bym wyciągnął z mojego życia, to chyba takie, że po prostu można innym w jakiś sposób pomóc. I świadcząc, prawda, o tym doświadczeniu. Natomiast tak jeszcze zupełnie już na koniec chciałem wszystkim osobom, które może uznają radio za takie ksenofobiczne i takie anty właśnie kobiecie, prawda, bo tutaj gdzieś te wolne mężczyznę, prawda, dalej to prawicowe podejście, to zachęcam do posłuchania pań w studiu.
Wie pan co, panie Stanisławie, chciałam powiedzieć, że my tu, ja przynajmniej mam taki problem, żeby tutaj czasami tak nie za bardzo gloryfikować kobiet i tak od czasu do czasu daje taką myśl, że ale panowie też są współzależnieni, panie też piją, więc... To tak jest właśnie, to humorystycznie. Bardzo panu dziękujemy.
Pani
chciały się odnieść do pana wypowiedzi, jeszcze zanim odbierzemy telefon, tak? Tak?
Mariola, ja bym chciała powiedzieć, że stopień naukowy, jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu, nie ma tu żadnego znaczenia.
Zresztą pan Stanisław o tym nie mówił.
Tak. Tylko chciałam właśnie to podkreślić, że to osoba niezależnie z jakim wykształceniem, tak, choroba jest chorobą. Na przykład w moim przypadku to, że teraz mój mąż nie pije, bo już 4 lata nie pije, co jest fajną, jesteśmy normalną rodziną, ale nadal uczęszcza mój mąż na AA, a ja na Al-Anon i droga nie była też taka prosta. Najpierw pamiętam, jak miałam ogromny problem, bo byłam bardzo agresywna w stosunku do mojego męża. Ja bardzo chciałam...
Od razu zmienić.
Tak. Ja po prostu nie zgadzałam się z tym wszystkim i nie byłam osobą świętą. Ja po prostu popełniałam mnóstwo błędów. Poszłam do konfesjonału, chciałam, bo bałam się o siebie, że coś zrobię mojemu mężowi, jak był bardzo upojony alkoholem do tego stopnia. I ja po prostu chciałam separację z moim mężem i poszłam do konfesjonału. Nie chciałam, uważałam, że to jest jakiś grzech, odejście od męża, zabranie dzieci. Był ksiądz, który mi powiedział... Nie rób tego, no to tragedia, jak po prostu odejdziesz od męża, to nie jest, to nie będzie już małżeństwo. Ale tak walczyłam, tak byłam rozerwana w środku, że natrafiłam dzięki Bogu na takiego księdza, który mi powiedział, dziewczyno, czy ty chcesz, żeby Pan Bóg tak chciał, żeby w twojej rodzinie tak się złego działo? Czy ty chcesz tak źle dla dzieci? Co ty? Zastanów się.
Pani Mariolku, na tym musimy zakończyć, bo są następne telefony. Jeżeli można, są na pewno, tak? To odbieramy.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże. To Sława z Nakła.
Witamy Pani.
Z wielkim szacunkiem, Pani Barbaro, do Pani. Od 96 roku mój mąż już nie żyje. Był alkoholikiem do końca. Dostał raka krtani na końcu, ale nigdy nie przestał pić. Miałam 4 dzieci, mam. 3 z tego skończyło wyższe studia. Cały obowiązek spoczywał na mnie. I dlatego proszę nie mówić, że jakieś dobro wypływało z tego. Ja jestem osobą bardzo wierzącą, ale wszystko, co wspominam, chodziłam na Al-Anon i wszystko, co wspominam, to pozostała trauma, pomimo tego wszystkiego, gdyby nie Pan Bóg, no niestety, nie wiem, czy nie znalazłabym się gdzieś dla ludzi obłąkanych. Także bardzo proszę nie mówić, że jakieś dobro z tego wypłynęło. Na pewno nie. Na pewno nie. Uważam, że alkoholizm jest wielkim nieszczęściem i nigdy nie będę tego że jakieś dobro ma z tego wyniknąć. Myślałam, że może będę mogła pomagać innym, ale niestety pozostały same smutne wspomnienia.
Pani Czesławo, dziękujemy Pani bardzo, tak, bardzo dobrze.
Dziękuję uprzejmie.
Pani Czesławo.
I z Panem Bogiem.
Halo, halo, halo.
Tak, tak, słucham,
ale ja nie chcę, żeby Pani się wyłączyła. Ja tylko chcę, ponieważ są następne telefony, chciałabym tylko jedno słówko komentarza i tu Pani też może. Proszę Pani, to jest Pani doświadczenie. Doświadczenie wielu ludzi jest takie, że ból, który przeżyliśmy w życiu, jakoś nas umocnił i rozszerzył nasze horyzonty. Tak jak często jest tak, że z wielkiego grzechu, z wielkiego jakiegoś upadku może wyrosnąć też coś dobrego. Tutaj ojciec Jacek na pewno by nas poparł, ale odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić i to też pewnie nie jest przypadek, że jest audycja tego typu. Ja chciałabym się podzielić takim świadectwem z mojego życia. Jestem 30-letnią wdową, wychowuję sama 10-letnią córkę i chciałam opowiedzieć o sytuacji w moim małżeństwie dość tak krótko, bo wiem też, że inni mają pragnienie, żeby się dodzwonić. Kiedy wyszłam za mąż, byliśmy z moim mężem takim małżeństwem dość rock'n'rollowym i uczęszczaliśmy na różne imprezy, na różne zabawy. Byliśmy ludźmi żyjącymi w grzechach, nie uznających Pana Boga w swoim życiu. I po prostu w pewnym momencie zauważyłam, że zaczyna się dziać coś naprawdę niedobrego, bo mój mąż przestał cokolwiek kontrolować. I to już nie były weekendowe, że tak powiem, imprezki, ale to zaczęły być ciągi alkoholowe, to zaczęła być agresja w domu, mój mąż zaczął działać autodestrukcyjnie. Ale co za tym przyszło? Ja jako człowiek nienawrócony otrzymałam nawet wtedy, Pan Bóg działał i otrzymałam wielki dar męstwa. I wystąpiłam w zasadzie przeciwko całej rodzinie męża, która po prostu żyła podobnie jak my. I wiem, że kiedy wystąpiłam przeciwko, to sama się bałam, że mogę być człowiekiem uzależnionym, jednak spędzając tyle czasu w tym towarzystwie. I co się okazało? Okazało się, że Pan Bóg w ciągu jednej nocy uwolnił mnie od wszystkiego, co mnie dręczyło, mimo tego, że byłam człowiekiem, tak jak mówię, nienawróconym. I zaczęłam walczyć o rodzinę, zaczęłam szukać pomocy w internecie, znalazłam grupę wsparcia Al-Anon, na którą zaczęłam jeździć, zaczęłam zmieniać siebie. Ale co w tym wszystkim jest najpiękniejsze? Chciałam się podzielić jedną rzeczą z Państwem, że dbając tak naprawdę wtedy o trzeźwość mojej rodziny, w ogóle wielka, wielka Boża pedagogika, bo kiedy udało mi się przede wszystkim zmienić siebie, nawrócić swoje serce do Pana, mój mąż zaczął się zmieniać. Ostatnie 3 lata jego życia były latami trzeźwości. Mimo tego, że nie był człowiekiem, który był na jakimkolwiek leczeniu. On po prostu widział, przekonało jego serce to, że ja nie żartuję, że ja jestem bardzo konsekwentna, że zaczynam zmieniać siebie, że zaczynam pracować, że zaczynam dbać o rodzinę. I co za tym idzie? Taki moral z tego wielki. Oprócz tego, że jestem człowiekiem, myślę o głębokiej relacji z Panem Bogiem, jestem zachwycona Panem Bogiem. Pan Bóg jest największą pasją mojego serca.
Proszę Pani, halo, możemy prosić o konkluzję, ponieważ są naprawdę następne telefony, tak?
Tak. Proszę. Chciałam tylko powiedzieć, że kiedy mój mąż zginął w wypadku samochodowym, firmy ubezpieczeniowe wystąpiły o jego trzeźwość. I wiem wtedy, że gdyby Pan Bóg mnie tak nie pokierował i gdyby mój mąż w dalszym ciągu nadużywał alkoholu, w tym momencie z córką
zostałyby Pani bez środków do życia.
Bez środków tak. do życia.
Dziękujemy Pani bardzo serdecznie. Ja myślę, że to jest, wypowiedziała Pani w swoim telefonie istotę problemu. Bardzo dziękujemy. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Mówi Paul z Warszawy. Proszę Państwa, ja chciałem się podzielić, mam 50 lat i od kilkunastu lat dużo alkoholu wypiłem, bo piłem codziennie. Podniecał mnie taki stan na rauszu. Lubiłem być na rauszu po prostu. Co zaczynało się od tych piwek. Codziennie co najmniej dwa piwka, trzy, nawet cztery w weekend.
Proszę pana, halo? Ale tak, ty proszę do problemu współuzależnienia, tak? Bo dzisiaj nie słuchamy piciorysów. Tylko tak, raczej problem
ale to się od tego zaczęło.
Tak, ale to krótko.
Z tego można wyjść bardzo łatwo albo wcale. Pierwszy raz to wyszedłem z tego sam, jak zacząłem pić yerba mate, bo wtedy alkohol nie odczuwałem tego potrzeby picia, bo to coś w organizmie brakuje. Człowiek musi to pić, bo coś mu brakuje. Kiedy się pije tą herbatkę, odchodzi to pragnienie, w ogóle nie interesuje. A drugi raz wyciągnął mnie z tego Bóg po prostu. I to wyciągnął mnie, że tak powiem, w trymiga. Obiecałem Bogu, że jechałem samochodem i dostałem jak gdyby takiego objawienia, co wybierasz, alkohol czy mnie? Mhm. I ja, no oczywiście, że Ciebie Boże, to nie kupuj tego więcej i musisz mi to przysięgnąć. I złożyłem przysięgę i było mi bardzo ciężko, bo jak wchodziłem do sklepu, to zawsze miałem chęć pokusę kupna, ale potem mówię, złamię przysięgę. I tak się odchodziłem bez kupowania, przyjeżdżałem do domu, czułem wielką radość, że nie złamałem po prostu. Także tutaj człowiek z tego może wyjść, ale musi sam chcieć i zwrócić się do Boga.
Tak, Bóg bardzo dziękujemy. To jest pierwszy stopień zresztą w grupach AA.
Że on sam jesteś musi chcieć.
Tak, oczywiście. Jestem bezsilny.
Żadne inne działania to są takie, wie pani, pomocne, ale mało efektowne.
Proszę człowiek pana, sam, halo, musimy tak? na tym zakończyć rozmowę z tak? panem, ale no zapraszam tak. pana, żeby pan włączył się w naszą audycję wtedy, kiedy będzie problem uzależnienia od alkoholu, dobrze? To bardzo proszę,
ja
od czasu do czasu.
Ja już skończyłem, mnie to już nie interesuje.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i życzymy nadal trzeźwości, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Jeszcze może odbierzemy jeden telefon, jeden drugi, jeżeli jest. Tak, jeżeli jest telefon, to hal, tak? Czy pani chciałby jakoś skomentować to, chociaż do telefonu pana czy jest telefon ojcze? Nie ma, no więc możemy rozmawiać. Czy do telefonu pana ostatniego to chyba nie właściwie nie możemy się odnosić, ale jakąś refleksję może pani mają w oczekiwaniu na jakiś telefon, żeby, bo zwykle jest tak, że potem jest koniec audycji i nie możemy już nic powiedzieć. Do tego, co pani mówiła, nie ma żadnej korzyści z tego bólu.
No właśnie, może ja się odniosę do tego, bo nie zgadzam się, bo z każdego bólu wynika jakaś korzyść, to znaczy w tym sensie, że może nie poczuwam to jako jakiegoś szczególnego daru, natomiast taką naukę dla siebie, że ja muszę też pracować nad sobą, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, co jest złego we mnie, a dzięki temu, że zaczęłam się przyglądać mężowi i dzięki temu, że zaczęłam pracować nad sobą, zaczęłam czytać literaturę, doszłam do wniosku, że rzeczywiście nie tylko w sferze picia mojego męża, ale w ogóle w całej sferze
relacji
życia
pewnie, tak?
i relacji międzyludzkich jest wiele takich spraw, gdzie ja mogę się jeszcze poprawić. Mogę poprawić swoje życie, mogę poprawić swoje relacje z ludźmi i to mówię, no może to nie dar, ale no przecież każda nauka jest jakimś darem w pewnym sensie. Może to nie jest takie błogosławieństwo, nie, jakie odczuwają ludzie dotknięci traumą, natomiast no jest to też jakiś dar.
Myślę,
Boży.
Że to też może być tak, że jeżeli by pani, która telefonowała, doznała kilku lat takiego spokoju w domu, nie picia. Pani mówiła, że
czy ja mogę
tak,
jeszcze
proszę
sobą.
bardzo.
No nie, bo ja jestem akurat w takiej sytuacji, że u mnie nadal jest ten czynny alkoholik i ja nie mam w domu tego spokoju. I też mam traumę i dlatego myślę, że ja mogę. Dlatego ja mogę powiedzieć, że jednak to jest dar.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Tomasz.
Witam.
Drodzy Państwo, dziękuję za audycję. Ja dzwonię w temacie oczywiście, Chciałem powiedzieć, że ja pochodzę z takiej rodziny alkoholowej, gdzie rodzice byli alkoholikami. Razem z moimi siostrami borykaliśmy się w codziennym trudzie i do pewnych rzeczy tak przywykliśmy, że w naszym przypadku to było już dosłownie tak jak książkowe. Ja też ukończyłem resocjalizację, więc doskonale wiem, że zachowywaliśmy się dokładnie tak, jak podaje literatura, czyli u nas był i kozioł ofiarny, i bohater rodzinny, i maskotka, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie było tak, jak w książce, jak to
wyglądało. Te cechy dzieci współuzależnionych, tak.
To było bardzo trudne, ale wyrastało się, znaczy na pewno nie mogę powiedzieć, że nasi rodzice nas nie kochali, bo kochali nas i to było widać. Teraz to widzę z perspektywy czasu już jako człowieka dorosłego. Natomiast na pewno byli, potrzebowali sami dużo pomocy i oni z tej pomocy nie korzystali. Bardzo nam pomagał nasz dziadek w tej sytuacji, który ratował co mógł i dzięki temu jakoś mogliśmy żyć. I mojej siostry, ja aktualnie jestem pracownikiem uczelni, ale moje siostry miały wielkie problemy w swoich związkach, zwłaszcza moja młodsza siostra, kiedy wychodziła za mąż. No jednak syndrom DDA się odzywał w niej, pewnych rzeczy sama nie przepracowała. Druga siostra sobie poradziła z tym doskonale, nie wiem jak ona to zrobiła, bo nie chodziła na żadne spotkania, natomiast dużo rzeczy sama przepracowywała z literaturą, w domu zresztą też skończyła studia, aktualnie będzie niedługo broniła pracy doktorskiej, więc też w tym trochę obszarze, natomiast no na pewno współożalizienie jest czymś okropnym, zwłaszcza jeżeli to dotyczy dzieci. Natomiast chcę powiedzieć wszystkim osobom współuzależnionym, czy też samym alkoholikom, że na pewno alkoholicy to nie są ludzie, którzy nie umieją kochać, że którzy nie kochają, tylko po prostu nie umieją kochać. I robią to w sposób często patologiczny i tym bardziej ich cierpienie i ból jest wymowny, bo chcą kochać, a nie wiedzą jak i ranią swoich bliskich. Natomiast to nie jest tak, że oni nie kochają i często... Jak mnie kochasz, to nie pij. To jest, to niestety tak się nie da. I to jest najgorsze.
Nie jest to
choroba psychiczna. Więc ta choroba jest chorobą psychiczną, więc trudno jest wymagać też jakichś takich dyspozycji normalnych. Natomiast no, na pewno pamiętajcie i dzieci, młodzi ludzie, którzy słuchacie, być może na pewno was rodzice kochają, tylko nie wiedzą i nie umieją tego.
Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Myślę, że takim apelem do ludzi właśnie, którzy przeżywają taki, doświadczają takiego problemu w domu, apelem, żeby spojrzeć na tę bliską sobie osobę, która wydaje nam się, że, no wydaje nam się, krzywdzi nas po prostu, bo pije alkohol, żeby spojrzeć na nią z takiego lekkiego dystansu, chociaż jak tu złapać dystans, jak zdobyć dystans wobec najbliższej osoby, prawda? Ale spojrzeć na nią jak na osobę, która sama cierpi, prawda? Ja cierpię, ale ona też cierpi, bo ona nie umie, to co pan Tomasz powiedział, ona na pewno nas kocha, ale nie umie nam tego pokazać. Ostatnie słowa od pani, proszę bardzo. Która z pań chciałaby?
Może ja dodam,
tak,
że,
pani Anna.
Tak, że osoby uzależnione to najczęściej są osobami bardzo wrażliwymi, ale uważam, że z kolei współuzależnione również są podatne właśnie i dlatego no, tak często się dzieje właśnie, że właśnie...
Z kruchego materiału zrobieni jesteśmy, mówiąc tak. Najzwyczajniej.
No
tak.
I ja tylko mogę od siebie dodać, że kochać trzeba, bo ja nadal kocham mojego męża, mimo że nadal piję i ten, tylko że w tym przypadku trzeba umieć kochać mądrze, wyznaczyć, tak jak tutaj ta pani powiedziała, której mąż już nie żyje, być konsekwentnym, wyznaczać granice i tego się trzymać.
Tak, dziękuję. To pani Dorota. Pani Mariola.
Ja bym chciała powiedzieć, żeby kobiety nie brały, nie czuły tego poczucia winy, żeby nie brały, nie brały tego bagażu na siebie i żeby odbudowywały tą swoją wartość, poczucie tej swojej wartości, żeby wiedziały, czego chcą, żeby skupiły się na sobie i pytały siebie, czego ja chcę.
I szukały
pomocy.
Bo to pewnie nie jest takie łatwe powiedzieć, ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, muszę szukać pomocy. Nikomu z nas nie jest łatwo to powiedzieć, prawda?
Ale trudniej się przyznać do tego, do bezsilny, że człowiek jest bezsilny. Mhm.
Tak. Ale nie krytykować, nie oceniać. I szanować, ale żeby się nauczyć szanować tego alkoholika, trzeba wybaczyć, zrozumieć, że to jest naprawdę choroba i dotyka każdego.
Powiem takie zdanie, które często mi się nasuwa, jak kończą się audycje. Teraz moglibyśmy zacząć audycję. Tak, że pewne rzeczy wypowiedziane zostały. Teraz można by wejść w głąb. Prawda? Dlatego zapraszam Panią jeszcze kiedyś do uczestnictwa w tych audycjach. Jak Panie słyszały, nie tylko żony telefonowały, ale też młodzi ludzie. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawialiśmy na temat rodzinnego obrazu uzależnienia od alkoholu. W studiu gościliśmy pani Mariola, która jest takim była spiritus movens tej audycji. Pani Dorota i pani Anna, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy telefonowali. Dziękuję bardzo ojcu Jackowi. Ja dziękuję osobiście również wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.